Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciej Kujawski i jestem członkiem Koła Naukowego Filmoznawców na Uniwersytecie Łódzkim. Razem ze mną jest, jak zawsze, Stanisław Sobczyk.
Cześć.
Również członek koła. I powitajmy także specjalnego gościa, Filipa Grzędowskiego.
Cześć.
Który także jest członkiem koła, ale możecie go też znać z portalu Immersja. Kontynuujemy nasz cykl oscarowy 2023. W tym odcinku omówimy kolejną kategorię film międzynarodowy, najlepszy scenariusz oryginalny, najlepszy scenariusz adaptowany, a także najlepsza reżyseria. I myślę, że bez zbędnych wstępów możemy przejść do kategorii najlepszy film międzynarodowy. Taką progresję zrobimy od kategorii mniej ważnych do ważniejszych. Nie no, w tym momencie trochę żartuję, ale wydaje mi się, że też takie podejście ma Akademia do tej kategorii. Ale tak, w stawce mamy następujące filmy. Argentyna 1985, Blisko, Cichą dziewczynę i Io. Tutaj polski kandydat. I pytanie do was, czy ta stawka jest lepsza niż w zeszłym roku? Czy gorsza? Czy coś was tutaj zaskoczyło i czemu ta kategoria znowu jest problematyczna? Takie może sugerujące pytanie, także może Filip zacznij, bo jesteś gościem.
Tak, no kategoria rzeczywiście piękna, ale problematyczna przez ten nowy system Akademii i przez moim zdaniem Bong Joon-ho, który kiedy odbierał Oscara za najlepszy film, powiedział, że o, jak już raz przekroczycie barierę tych 2 centymetrów napisów na ekranie, to otworzycie się na piękne, piękne kino. No i otworzyli się, ale chyba tylko do połowy. No i ostatnimi czasy regularnie wchodzi ten jeden film międzynarodowy do Best Picture i no wiadomo, że ten film musi wygrać, no skoro jest już tak wystawiony ponad te wszystkie. No i też wyjątkowo to All Quiet no, zbierało wiele innych nominacji. Nie pamiętam ile, ale bardzo dużo. No nie jest to jakby pasjonujący wyścig, wiadomo jak się skończy. Ale jednak należy oddać, że poziom tych filmów jest w tym roku moim zdaniem bardzo wysoki. Shortlista też była bardzo dokokrzona, że tak powiem. No wygrana zachodzi bez zmian. Moim zdaniem niestety.
Dodam, że nie wymieniłem tego filmu, ale tak, być może dlatego, że wygra, ale tak, mów dalej.
Tak, no wygra na zachodzie bez zmian, nie ma co się oszukiwać, film jest Best Picture, film jest nominowany za scenariusz, za zdjęcia. Myślę, że wynika to trochę z tego, że inne filmy Netflixowi w tym sezonie nie żarły, to znaczy, że ten film Noe Baumbacha trochę się wywalił i ma bardzo słabe recenzje, że Knives Out też w sumie nie doczołgało się do tego Best Picture, no i popchnęli to All Quiet, no i All Quiet im wygra Oscary, ale czy będę z tego zadowolony? No niekoniecznie, no moje serce jest blisko Io, nie dlatego, że jest to film polski, bo tak do końca to nie jest,
ale blisko.
Dlatego, że jest to, tak, że dlatego, że jest to bardzo dobry film. Także myślę, że tak mniej więcej może się to rozegrać, ale jestem ciekaw, co wy sądzicie o tych filmach.
Ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś a propos tego Netflixa bardzo. Netflix też forsował jeszcze przy okazji Wenecji Bardo, które chyba było jednym z takich głośniejszych
filmów. Tak, no jeszcze Blondynka.
W zeszłym roku. A, Blondynka, rzeczywiście była też Blondynka, o której kiedyś się mówiło, ale ten film jakby zebrał na tyle negatywne recenzje na tyle szybko w sezonie, że no przepadł i akurat w tym przypadku bardzo dobrze. Na zachodzie bez zmiany jest też po prostu bardzo dobrym filmem. Wydaje mi się, że mimo wszystko moim ulubionym ze stawki, chociaż to nie jest jakiś taki poziom tych filmów, którym kibicowałem rok temu czy 2 lata temu, ale no to jest bardzo solidna produkcja, zresztą gadaliśmy o niej sporo też w innych odcinkach, no bo 9 nominacji robi swoje. Za IO akurat, no ja osobiście nie przepadam, ale no jest ta nominacja fajnie tak w kontekście polskiego kina i jego rozwoju. Bardzo lubię Blisko, to jest dla mnie film, który nie obraziłbym się, gdyby wygrał. Chociaż oczywiście nie ma szans, to jest taka opowieść bardzo subtelna, bardzo ciekawie poprowadzona. Taki film, który jest trochę dla każdego, jest bardzo uniwersalny, a przy tym mówi o skomplikowanych rzeczach w taki bardzo ludzki, nieoczywisty sposób. 2 pozostałe filmy uważam są ok. Argentyna jest takim solidnym dramatem sądowym, opowiada ciekawą historię.
No, nie bardzo.
Oglądało się ją całkiem okej, ale to dalej jakby trochę nie rozumiem, co ten film tu robi, poza tym, że po prostu miał dobre recenzje. I mamy tą cichą dziewczynę, która też jest takim bardzo przyjemnym, uroczym filmem o emocjach, ale wypada kiepsko nawet w porównaniu z tym Blisko, które wydaje się dużo bardziej złożonym i ciekawym filmem. Dodałbym też, bo tutaj padło pytanie o te sezony oscarowe, że rok temu mam wrażenie było trochę ciekawiej. Mieliśmy już Wszystko najgorszego człowieka, mieliśmy Drive My Car, mieliśmy Tą rękę Boga. A w tym roku jest trochę tak, że było dużo filmów, o których mówiło się, że mogą się dostać. To wspomniane Bardo, wszyscy chyba liczyli na Podejrzaną, Park Chan-wooka. No,
szczególnie, że to była jego pierwsza
nominacja dla reżysera. Tak, dokładnie. No, tymczasem mamy taki dość dziwny rok. I no, to są filmy, które są zwykle okej, ale też nic nie wybija się, uważam, ponad jakiś taki poziom bardzo dobre.
Mhm, tak. No, wydaje mi się, że w ogóle taki poziom kina tego międzynarodowego w zeszłym roku był ogółem w porządku, nie było właśnie za dużo zachwytów. Nie było takich filmów jak Najgorszy człowiek na świecie czy Drive My Car, które zachwyciły publikę, jeszcze długo się o nich mówiło. Bo IO myślę, że jednak podzieliło raczej publikę niż zachwyciło. Ja akurat jestem trochę po środku i niespecjalnie jestem wielbicielem tego filmu. Natomiast w tym roku moim ulubionym filmem w tej stawce, trochę z braku laku, ale też dlatego, że to jest solidny, dobry film, jest Cicha dziewczyna, irlandzki kandydat. Bardzo mi się podoba to, że to jest kolejny film, który mówi o latach 80., ale nie odczuwa się tego, nie odczuwa się tego zmęczenia, że było już dużo filmów o latach 80., bo opowiada w sposób, w jaki rzadko się opowiada, bo zamiast takiej typowej nostalgii jest tutaj więcej dystansu, jest dużo gry nieprzyjemnym kadrowaniem. Właśnie nie do końca się zgadzam z tym, co Stanisław powiedziałeś, że ten film jest przyjemny. Ja jednego chyba trochę inaczej odebrałem i właśnie mam wrażenie, że bardzo się przykłada do budowania nastroju poprzez kadrowanie, a niekoniecznie dialogi. I podoba mi się, że nie wyciska łez, w przeciwieństwie do Blisko, którego niespecjalnie lubię. No, mam wrażenie, że tamten film był wymuszony, jest takim wyrachowanym produktem artystycznym, który dokładnie wie, gdzie uderzyć. I w zasadzie po 30 minutach ten film się kończy, tam do końca już się nic nie dzieje, do końca mamy po prostu płakać. I to jest moja opinia na temat filmu Blisko, że mam wrażenie, że to jest szantaż emocjonalny. Natomiast Cicha dziewczyna właśnie bardzo mi się podoba, że to jest bardzo świadomy, artystycznie film z własnym stylem, z własnym językiem i bardzo dojrzałym językiem. Bardzo mi się podoba, że nic nie sugeruje i w zasadzie mamy tutaj taką relację, w której każdy widz w zasadzie znajdzie coś dla siebie, znajdzie swoje emocje albo ich nie znajdzie, bo myślę, że też łatwo się od tego filmu odbić. Natomiast właśnie wizualnie to jest uczta, jest bardzo myślę, że wizualnie to jest najlepszy film w tej stawce akurat. Aczkolwiek myślę, że można by się z tym kłócić. Tak, ale jak mówię, każdy tutaj znajdzie swój film, a mimo tego, że jest tutaj miejsce na różne interpretacje, to nie wydaje mi się ten film za niezdecydowany czy jakiś rozedgany. Nie, on jest bardzo, bardzo spójny i pewny siebie mimo wszystko i taki właśnie dojrzały stylem. Także ta cicha dziewczyna gdzieś tam mi chodzi z tyłu głowy od jakiegoś czasu i szkoda, że raczej nie ma polskiej dystrybucji póki co, a jeśli się mylę, to mnie poprawcie.
To ja może nie będę cię poprawiał, ale pozwolę sobie poprawić Stanisława, który raczył był powiedzieć, że Argentyna 1985 to jest całkiem niezły film. No, moim zdaniem...
Przeciętny.
Przeciętny to jest mało powiedziane. No.
Nudny.
Korzystanie z takich tropów hollywoodzkiego kina i próba opowiadania fantastycznej historii, ważnej kulturowo, tam historycznie, w takim właśnie tropie fajnego hollywoodzkiego dramatu sądowego, chociaż dramatu sądowego jest tutaj niedużo, jest to bardzo męczące i zastanawia mnie obecność tego filmu tutaj. Oczywiście miał rewelacyjne recenzje w kraju przed premierą, i później przez dystrybucję Amazona jakoś tam zyskał rozgłos i też zdaje się, że wygrał Złotego Globa, o ile się nie mylę. Ale bardzo jest to męczący film. Też przypomina mi trochę, żeby nie było śladów, czyli zeszłorocznego polskiego kandydata. Tak. Co też było bardzo słabym filmem i takim bardzo spektakularnym i wielkim kinem, które opowie o coś ważnego z historii, ale tak naprawdę to no film
też
sam
było
sobie
eskalowanie.
Jest dość lichy, moim zdaniem.
No tak.
Może kwestia, że do mnie często takie filmy trafiają z historiami, bo akurat ja też bardzo lubię, żeby nie było śladów, ale no ta Argentyna, ja się trochę z wami zgadzam, ale bo on jest przeciętny tak do bólu, ale przy tym no nie jest źle zrealizowany. Ta historia, którą opowiada, rzeczywiście jest jakby tak bardzo rzetelnie przedstawiona, jest angażująca i no tego będę bronił. No ale to jest prawdopodobnie jeden z tych gorszych filmów w stawce.
Nie, no dla mnie ta Argentyna to jest film taki, co się ogląda na lekcji historii w szkole, tak, no. W liceum.
Ja po prostu
wyświetlany gdzieś tam na ścianie.
Widzę tą listę nominowanych, to przypomina mi się Dariusz Szpakowski z finału Ligi Mistrzów, który krzyczy: Argentyno, Argentyno, co ty robisz? To było naprawdę. No, jak można coś takiego w ogóle wysłać, no.
Ale nie, jeśli można coś dobrego o tym filmie powiedzieć, to, że nie jest zły, jakkolwiek to brzmi. Coś on nie ma za bardzo wad, jest bardzo solidnym, nudnym produktem. Okropnie nudny film, w którym nic się nie dzieje. Myślę, że właśnie dlatego mi się kojarzy z tą lekcją historii, powiedzmy, z jakiegoś liceum czy coś. Też miałem skojarzenie, żeby nie było śladów, że mamy to eskalowanie takiego napięcia politycznego, ale tak naprawdę w obu filmach, a zwłaszcza w tym, brakuje takiej odwagi stylistycznej, brakuje jakiegoś pomysłu na ciekawe zaprezentowanie tego. Raczej to wszystko jest od szablonu i po prostu... I jeszcze warto dodać, że jest niesamowicie staroświeckie, że to jest film sprzed 20 lat co najmniej.
Tak, dokładnie. Ten tytuł, tak, chyba 1985 w tytule, to jest rok produkcji.
Tak. Ale jeszcze z dobrych rzeczy w roli głównej jest Ricardo Darín, który moim zdaniem dobrze zagrał i jakąś swoją charyzmą gdzieś tam ten film niesie, nawet jeśli nie ma dużo do grania, to wydaje mi się, że nie wiem, samą twarzą, jakąś prezencją, no jakoś się to ogląda, tak? No tutaj szukam zalet. No, ale właśnie taki film od szablonu, gdzie trochę jest humoru, ale nie za dużo. Tak wiadomo, no, wiadomo jak się robi filmy, tak? Żeby tutaj pewne napięcia między dramatem a bardziej lekkim tonem były. No brakuje całkowicie tutaj takiego pazura i czegoś, czego się poszukuje właśnie w artystycznym kinie europejskim. No szkoda po prostu. Tak, ale jestem ciekawy, bo no jak się zapatrujecie tutaj na polskiego kandydata, bo chyba najmniej tutaj o nim jeszcze powiedzieliśmy. Ty, Filip, jesteś zachwycony, tak?
Tak, ja jestem zachwycony i nominacją dla Jerzego Skolimowskiego. Pierwszą w karierze, no a jest już jakby o schyłku tej kariery, jest bardzo ciekawym reżyserem. Potwornie cieszy mnie ta nominacja, szczególnie po festiwalu w Gdyni, gdzie, no nie bójmy się tego słowa, ale no opluto Skolimowskiego i on nie dostał żadnej nagrody, co jest skandalicznym wynikiem. No, przede wszystkim lubię ten film ze względu na łączenie tej bardzo eksperymentalnej i brawurowej formy z rewelacyjnymi zdjęciami Michała Dymka, z tymi kolorami, z tym genialnym montażem, z taką bardzo rozczulającą historią i tą inspiracją Bressonem. No myślę, że wiemy, dlaczego Skolimowski sięgnął po Bressona. Oczywiście jest ta piękna opowieść, że to jest jedyny film, na którym w życiu płakał. No ale tak naprawdę, jak poszperamy w kartach historii, to widać, że kiedy była lista top 10 Cahiers de Cinéma, no to Skolimowski był na drugim miejscu, na pierwszym miejscu właśnie był Na los szczęścia Baltazarze Bressona, więc to jest taki sentymentalny powrót rzeczywiście do tej przeszłości, ale myślę też taka próba jakiegoś stworzenia własnego, może opus magnum. I myślę, że to się udało, że to jest genialny film, który jednocześnie, no jest bardzo nawarstwiony. Jednocześnie jest to jakaś baśń, jednocześnie jest to jakieś kino eksperymentalne, jednocześnie jest to hołd dla Bressona, jednocześnie jest to silny manifest ekologiczny. No, oby więcej takich filmów, oby więcej takich pięknych kawałków kina, no bo tym dla mnie jest przede wszystkim i jestem dumny, że Polska ma takiego kandydata. No, szkoda, że nie wygra, ale warto podkreślić, że ta nominacja to już jest wynik ponad stan. Każdy spodziewał się Podejrzanej, Park Chan-wooka, no ale udało się zrobić tą nominację i jestem z tego naprawdę bardzo, bardzo dumny.
No ja nie jestem tak pozytywnie nastawiony, to znaczy Dla mnie IO to jest taki film, który bardzo nie wie, czym chce być, który wrzuca masę pomysłów, jest chaotyczny, jest strasznie taki nudny, nie działa na mnie kompletnie emocjonalnie, że często tam czuję, że Skolimowski próbuje mi wbić coś łopatą w łeb, albo też nawet to wiadomo, wizualnie w oderwaniu od samej treści, tak, ten film jest niesamowity, ale jak oglądam kolejne kadry, które zmieniają się cały czas, które są zupełnie niespójne stylistycznie ze sobą, kolejne sceny, no to mnie to po prostu męczy. Dla mnie ten film jest trochę zbyt pretensjonalny, nie trafił kompletnie w moją wrażliwość. No mówię, mogę się cieszyć tylko tyle, że sukces polskiego kina, ale no ja uważam, że w zeszłym roku były w Polsce lepsze filmy. Nie jakoś bardzo wiele, bo zeszły rok był wyjątkowo kiepski dla polskiego kina, ale były.
No ja jestem bliżej tego stanowiska właśnie Stanisława, że to jest no przedziwny projekt, na pewno wyróżniający się na tle polskiego kina w ostatnich latach, i to już jest coś, żeby to już jest, powiedzmy, powód do tego, żeby określać IO jako film ciekawy. Jakby ja też nie uważam, że on jest zły, ale mam wrażenie, że jest kompletnie rozdarty między byciem jakimś takim eksperymentalnym manifestem na temat kina, a jednocześnie bardzo konkretną i próbą bycia poruszającą przypowieścią o krzywdzie zwierząt, o tym, że człowiek jest zły wobec zwierząt i tak dalej. To też właśnie miałem wrażenie, że to jest bardzo łopatologiczne. A w innych scenach zupełnie odlatuje w jakieś rejony właśnie eksperymentu. Są w tym filmie długie sekwencje, które nic nie wnoszą i są po prostu popisem formy i nie niosą ze sobą żadnej treści. Obok takiej sekwencji jest długa sekwencja, gdzie dokładnie wiadomo, o co chodzi, jaki jest jej przekaz. I to mi bardzo w tym filmie przeszkadza. I bardzo lubię ten film od strony technicznej. Uważam, że muzyka Pawła Mykietyna jest znakomita.
Tak, dokładnie.
Że to jest absolutna rewelacja. I myślę, że ciężko nie zwrócić uwagi na to, jak ta muzyka buduje rytm narracji. No natomiast ten film się sprawdza właśnie dla mnie jako takie poskładane ze sobą jakieś takie krótkie, dziwne etiudy, które się popisują. I to też wydaje mi się sztuczne i nieco nieszczere. Mam wrażenie, że to nie jest nowatorski film, tylko to jest film, w którym starszy reżyser próbuje udowodnić, że jeszcze coś potrafi, że jeszcze chce się tutaj popisać młodzieńczą energią, ale to właśnie wychodzi jako takie wysilone i nieco nieszczere mimo wszystko, moim zdaniem. No i właśnie takie jest IO, ale to jest film jakby, który ma mnóstwo skrajności sam w sobie i przez to właśnie dzieli wszystkich tutaj widzów i osoby oceniające ten film. Natomiast mówię, no cieszy, że Polska, tak? I cieszy, że Jerzy Skolimowski, który myślę, że dla wielu osób i tak ma zasłużone miejsce gdzieś tam w sercach kinofilii. Dla mnie również, bo uwielbiam jego wczesne filmy. No ale tutaj już mam wrażenie, że to jest dziwne i szczerze mówiąc, no nie jest to dla mnie popis tutaj maestrii reżyserskiej, a bardziej taki trochę dziwny eksperyment, który nie wiem o co chodzi. Po prostu. Tak, no i chyba znamienne, że najmniej powiedzieliśmy na Zachodzie bez zmian do tej pory, bo ten film jest poprawny, tak, jest solidny, to się wszyscy zgodzimy, jest kinowym widowiskiem, co Akademii na pewno się podoba, że mimo, że to jest film z Netflixa, to reżyser Edward Berger, wcześniej znany z wielu seriali, no tutaj postarał się o formę filmową. Wydaje mi się, że ten film daje radę w kinie bardzo dobrze pod względem dźwięku czy właśnie zdjęć, no ale to jakby tyle, tak? Ten film myślę, że wiele więcej nie ma do zaproponowania, zwłaszcza jak ktoś widział dużo filmów wojennych, to na tym filmie może się trochę znużyć, nawet
jak
jeśli doceni te
aspekty
techniczne.
Jak ktoś widział jakieś dwa filmy wojenne w życiu, to już może nie oglądać na Zachodzie bez zmian, bo doskonale rozumie, co się będzie
właśnie
działo i o co chodzi.
Ja bym się z tym akurat nie zgodził, bo tu jednak mamy to takie postawienie na tego bohatera zbiorowego bardzo. Jest ta ciekawa, nowa perspektywa. To też nie uważam, żeby ten film był pozbawiony wad, bo on ma sporo dużych, te elementy obyczajowe wypadają, uważam, trochę gorzej, ale też bym mu nie odbierał w jakimś stopniu tego, że wnosi coś nowego do choćby portretowania wojny. On jest na przykład kompletnie inny niż 1917, też nominowany do Oscara i jest ciekawy bardzo, więc akurat tutaj nominacja mnie nie dziwi.
No dobrze, powiedzieliśmy sobie. Generalnie smutno wiedzieć, kto wygra, tak? Już z góry. Tutaj nawet nie ma za bardzo dyskusji. To jest chyba najsmutniejsze w tej kategorii. I takie dyskwalifikacje.
Jak co roku.
Tak, no właśnie. Od niedawna tak jest w zasadzie co roku, od kiedy ten Parasite nieszczęsny, który, no, nieszczęsny mówię w tym względzie nie, że zły film, tylko nieszczęsny, że udało mu się wyjść ponad te kategorie, tak?
Wydaje mi się, że Roma chyba zrobiła to jeszcze rok przed Parasite.
A, tak, tak, tak. Mhm. Tak, ale Parasite tutaj jako tak wyrazisty masz rację. Tak,
wygrał, Roma. Więc no to już był taki jawny manifest i no, no tendencja, która trzyma nas do dzisiaj.
No właśnie. A to szkoda, to ciekawe, czy czekają nas w takim razie jakieś przemiany. To samo mówiliśmy podobnie o kategorii animacji, no kto wie, czy będzie trzeba to jakoś przetransformować. W zasadzie ja sam nie mam na to żadnego pomysłu i chyba, że wy macie.
Nie, chyba nie utrafię uleczyć amerykańskiej Akademii Filmowej.
No właśnie.
To znaczy, właśnie. Bo oni stoją w strasznym rozkroku między tym takim autentycznie amerykańskim podejściem, czyli że trzeba dzielić filmy na te amerykańskie i nie, a tym takim już wchodzącym orientowaniem się, że ten podział trochę nie ma sensu. No już jakby spójrzmy to, że te europejskie filmy nie są jak kiedyś ewentualnie nominowane w jakichś scenariuszach, czy tam w głównej kategorii, no ale mamy na zachodzie bez zmian, które jest praktycznie we wszystkich kategoriach technicznych. I to też już stawia tym bardziej pod znakiem zapytania sens tego. I pewnie prędzej czy później się to zmieni, ale chyba jeszcze sporo czasu, zanim amerykańscy widzowie się do tego przyzwyczają.
Tak, no i myślę, że wszyscy się też zgodzimy w podsumowaniu tej kategorii, że rok temu było lepiej, po prostu. Był równiejszy, mocniejszy poziom, tak można powiedzieć. Przynajmniej te dwa filmy, które naprawdę robiły duże wrażenie tutaj, natomiast no, jeden co najwyżej, tak mi się wydaje. Ale myślę, że bez tutaj wchodzenia w dygresję, bo można by w takie wejść, przechodzimy do kolejnej kategorii, czyli najlepszego scenariusza oryginalnego. Filmy, które są w stawce, to kolejno Duchy Inisherin, Fabelmanowie, Tar, W Trójkącie i Wszystko Wszędzie Naraz. I pytanie do was... Jak się zapatrujecie? Czy wam się te filmy podobają? Czy faktycznie stoją scenariuszami? I jaki jest poziom?
Ja uważam, że poziom w tym roku jest bardzo dobry. Rok temu Akademia w tych scenariuszach no nie popisała się. Przypomnę, że wygrał Belfast i Koda, czyli chyba...
Oj Boże!
Prawda? Czyli zdecydowanie dwa najgorsze z nominowanych scenariuszy w każdej z tych kategorii.
Tak.
W tym roku jest trochę tak, że cokolwiek by nie wygrało w tej kategorii scenariusz, to raczej nikt by się nie obraził. Może poza Fabelmanami, którzy mają no, sporo problemów scenariuszowych. W tych wątkach, na przykład, nie wiem, Wątek Matki jest kiepsko poprowadzony, uważam.
Przyjemnie.
I to nie jest film pod nagrodę za scenariusz na pewno. Ale cała reszta stoi tutaj na solidnym poziomie. Czy Tar, z którym też mam kilka problemów, ale to dalej jest bardzo tak precyzyjnie napisany film, bardzo ma dobre dialogi, tym stoi. Mamy W Trójkącie, które też jakby jest rewelacyjnie poprowadzonym filmem, które też jest bardzo takie precyzyjne, które ma długie sekwencje, też ciekawie napisane. No Wszystko Wszędzie Naraz, które ma dość spore szanse. Też ma jakby ten... Wiadomo, że to nie jest film, który stoi scenariuszem mimo wszystko, ale ten scenariusz dalej jakby jest bardzo kreatywny i też łączy wiele rzeczy. Jest z pozoru chaotyczny, a potem bardzo fajnie podkreśla niektóre wątki, wraca do nich. Moim faworytem osobistym jest ten film, który stawiam na koniec, Duchy Inisherin. Uważam, że to jest fantastycznie napisana rzecz. Dawno nie widziałem kina, które by tak ciekawie podchodziło do relacji, do tego tematu wojny domowej. W ogóle z tak ciekawymi postaciami... i takim zupełnie nieszablonowym podejściem do pokazywania emocji czy konfliktów. I no to jest chyba taki najdojrzalszy film McDonagha, więc mam nadzieję, że dostanie za niego nagrodę.
Tak, no ja się zgadzam. Martin McDonagh zasługuje na tego Oscara. Musi go wygrać i nie widzę tutaj absolutnie innej możliwości. Jeżeli chodzi o pozostałe kategorie, generalnie uważam, że to są dobre filmy, poza W Trójkącie. No i też chciałbym się na chwilę zatrzymać przy Wszystko Wszędzie Naraz, które jest no, nominowane za scenariusz i będziemy też za chwilę rozmawiać o jeszcze jednej kategorii. No, ja lubię filmy Marvela, no ale bez przesady, nie? To znaczy ten scenariusz no, nie wydaje mi się, że... Znaczy, to jest bardzo kreatywny film, bardzo kreatywnie wyreżyserowany, no ale nie przekonuje mnie ta nagroda scenariusz, ale chciałbym się zatrzymać jednak na dłużej przy W Trójkącie. Nie pomijam, po prostu bardzo nie lubię tego filmu, bardzo nie lubię Rubena Ostlunda, jednak no, muszę mu oddać, że reżysersko jest bardzo, bardzo dobry, warsztatowo i W Trójkącie ma swoje problemy, że jest pretensjonalne,
że jest przeciągnięte, że no jest takie...
Oczywiste.
Oczywiste, że jest to pewna hipokryzja, że reżyser, którego wszystkie filmy premierują w Cannes, które wygrywają 2 razy Złote Palmy, które zaraz będzie przewodniczącym jury w Cannes, nagle jakoś chce krytykować elity, no ale dobrze, niech sobie takie filmy robi. W każdym razie, jeżeli już miałbym za coś nominować w Trójkącie, no to chyba za reżyserię, bo rzeczywiście warsztatowo jest to film no, świetnie zrealizowany, niestety dla mnie. No ale scenariusz tego filmu no, jest no, bardzo cyniczny i...
Tak.
Też taki podział na takie 3 części też średnio mnie przekonuje. Uważam, że no, kiepsko się to sprawdziło i była to pewna męczarnia. No i jeżeli wcześniej używaliście słowa pretensjonalność, no to teraz nie wiem, jakiego słowa w ogóle użyć. No, Ruben Ostlund jest ambasadorem europejskiej pretensjonalności w kinie i nie zapowiada się, żeby jakkolwiek się to zmieniło.
Tak, ale to też jest... Chociaż wydaje mi się, że to nie jest pretensjonalność dla takiego zwykłego widza, który idzie zobaczyć komedię. Bo komediowo ten film rozbawi bardzo dużo osób. I ja wiem, że on jest kierowany do dużo szerszej grupy odbiorczej niż na przykład poprzedni film Ostlunda, czyli The Square, który komedią za bardzo nie był, przynajmniej moim zdaniem, że tam jednak nie było zabawnie. A tutaj są gagi, takie po prostu niemalże klasyczne. Miejscami wręcz bym powiedział głupkowate, czy nie na miejscu i bardzo takie oczywiste. Tak, ale to, że użyłeś słowa cynizm, tak, ja uważam, że ten film jest pełen cynizmu i uważam, że ciężko powiedzieć, czy te postacie, które są w tym filmie, one są świadome swojej sytuacji, czy to jest samoświadome, czy to reżyser tworzy taką atmosferę, że mam wrażenie, że to jest taka aura samoświadomości, że oni wiedzą, że są trochę idiotami, ale w innych scenach tego... nie okazują i mam wrażenie, że to jest strasznie dziwne. I właśnie gdzieś tam przez to takie rozdarcie i tę groteskę mieszaną z tym, że trzeba jednak podkreślić, że to jest poważny film i oparty na tym, co jest dookoła nas i to, co mamy na co dzień. Gdzieś tam przez te takie dysonanse, no taka, mam wrażenie, niknie możliwość utożsamienia się z tymi sytuacjami, które jednak powinny być dla nas takie, że możemy się wyobrazić w tych sytuacjach, co byśmy zrobili. Tak tutaj przez przesadę, przez jakieś wymuszone żarty, no niknie całkowicie możliwość właśnie utożsamienia się, zrozumienia tych sytuacji. No i wydaje mi się, że to nie jest dobra groteska, to jest... najprostsza możliwa satyra. No i to, co powiedziałeś o tych częściach, że ten podział na części też jest dziwny, bo to wygląda tak, jakby nakręcono jakiś krótkometrażowy film i doklejono go do tej właściwej części, która dzieje się na statku i tam dalej, tak? Tak przynajmniej ja to odbieram, że jednak to wygląda, jakby miał więcej materiału niż założył i być może połączył 2 filmy w jeden. Może przesadzam, ale mam wrażenie, że to jest jednak taki zbiór skeczy miejscami. Takich skeczy, które są no za mocne, zbyt dociśnięte i nie wiem, czy słowo pretensjonalność jest dobre. Ja sam utożsamiam pretensjonalne z filmami, które no nie wiem, takie filmy jak Blisko bardziej, które jednak próbują bardziej pójść może w subtelność, ale taką wymuszoną, a tutaj właśnie ta konkretność przekazu, te żarty, ta bardzo silne stylizowanie na konwencjonalne kino gatunkowe, na komedię sprawia, że ja tego nie odbieram w ten sposób, ale fakt, że to jest bardzo nieszczere i takie kino robione pod nagrody, a nie z potrzeby tutaj serca.
No pod jedną chodzi? Nagrodę głównie. No i udało się to.
No tak, tak.
Ten koszmar trwa dalej niestety.
Niestety Stanisława tutaj...
No ja wiadomo, że ja się z wami nie zgadzam. Ja akurat lubię, jak ten film jest napisany, do mnie trafia ta satyra. Ja lubię to, w jaki sposób Ostlund przerysowuje swoje postacie. Mi się bardzo podoba to, jak te sceny są napisane, jak one długo mają trwać, żeby mogły wybrzmieć. No zresztą ja też... Podoba mi się też to wyciszenie w pewnym momencie. I nawet ta pierwsza część, która wiadomo jest dużo krótsza, uważam, że ma tak fantastyczne dialogi, to się świetnie oglądało i... No, nie zgadzam się, ale też jakby rozumiem to podejście, no bo patrząc po, nie wiem, ostatnich powiedziach Ostlunda nawet, czy... On jest europejskim reżyserem tak bardzo, on jest takim reżyserem rzeczywiście pod Cannes, on tam zaczynał i wiadomo, że nigdy raczej nie wyjedzie z Cannes, ale no... Mówię, dla mnie w Trójkącie dalej jest fantastycznie napisaną rzeczą i scenariuszowo, reżysersko jeszcze porozmawiamy, no, ale tam to chyba wszyscy go będą bronić.
Tak, no, ja jeszcze się nie wypowiedziałem za bardzo. Ja mam tutaj 2 faworytów. No, z jednej strony film, który uwielbiam, przepraszam cię Filipie, ale Wszystko wszędzie naraz, czyli no, który odbieram gdzieś pod tym całym absurdem, tą chaotyczną, dziwną formą, która nas po prostu atakuje, tym przebodźcowaniem, to pod tym wszystkim mam wrażenie jest taka klasyczna hollywoodzka machina emocji, która działa od zawsze. I mam wrażenie, że tutaj podczas kolejnych seansów coraz łatwiej jest wyłuskać, jak bardzo precyzyjny jest ten scenariusz, jak bardzo dokładny, jak prosty, to też nie boję się tego słowa, że to jest taka właśnie wzruszająca machina emocji, że to jest pisane i przemyślane wyłącznie przez postacie, nie przez jakieś fantastyczne koncepty, bo Nolan pisze w ten sposób, znowu muszę to podkreślić, albo nie jest też pisane przez sceny akcji. Te sceny akcji są bardzo dobrze wkomponowane tutaj w przekaz scen, w momenty, kiedy bohaterka musi coś zrozumieć, kiedy musi przejść szybką jakąś przemianę. I bardzo mi się podoba, że film jest trochę utrzymany w formule takiej tak naprawdę psychoterapeutycznej, gdzie bohaterka musi pogodzić się kolejno z każdym członkiem swojej rodziny. I wiem, że można się czepiać scen dialogowych, że one są proste albo bardzo wprost. No ale nie wiem, czy ten film się wzbiera na jakieś takie filozofowanie głębokie. Właśnie do mnie trafia to, że bohaterowie tego filmu to jest zwyczajna rodzina, która żyje sobie w jakiejś podrzędnej pralni. I moim zdaniem to jest bardzo spójne przez cały film, nie ma tutaj jednak jakiejś takiej wyniosłej próby stylizowania się na naprawdę głębokie kino. Nie, wydaje mi się, że właśnie ten film wie, jak ruszyć za serce bardzo prostymi metodami, które działają od wielu lat, ale można je też ubrać w bardzo ciekawą i kreatywną formę i wrzucić do scenariusza takie rzeczy, które wydają się absurdalne. Sam mówiłem, ile szczegółów można wyłapać, ile mini narracji jest gdzieś tam powtykanych, zaczynając od narracji jakiegoś mężczyzny, który ma problem z kręgami bodaj, w tym momencie mogę się mylić, ale w zasadzie każdy mini wątek zostaje w tym filmie rozwiązany, każda rzecz ma swoją puentę, każdy dialog wróci później, każdy szczegół, McMuffin, no to wszystko jest tak, jak powinno być, mimo tego, że w trakcie oglądania no nie myślimy o tym scenariuszu, bo jesteśmy w pierwszej chwili zdezorientowani i tak ma być. Ale no i też funkcja tego scenariusza jest taka, że żaden z widzów nie ma mieć wątpliwości, jaki jest przekaz. I ta dobroć to ta taka, nie wiem jak to nazwać, ta prostolinijność tego przekazu i próba opowiedzenia go z różnych punktów widzenia, z punktów widzenia różnych postaci, no to sprawia, że ja byłem cały czas zaangażowany w to, jakkolwiek proste to nie jest. I być może dla niektórych prostackie, ale do mnie to trafia w 100%. Nie wiem, czy chcecie skomentować to, co powiedziałem, bo o tym filmie najwięcej planowałem powiedzieć.
Ja bym tylko dodał jeszcze, że o tyle się zgadzam, że ten film rzeczywiście ma bardzo taką prosty przekaz, ale on to robi w bardzo ciekawy sposób. To znaczy, to tutaj też mamy ten taki podział na trzy części w zasadzie i ta pierwsza, która jest rozpisana tak, żeby była bardzo chaotyczna, kreatywna, tymczasem dopiero potem wprowadza te motywy rodzinne. Też się zgadzam, że to było fantastyczne, jak dostawaliśmy moment dla każdego z bohaterów, żeby go trochę bardziej zrozumieć, jak dostawaliśmy konfrontowanie i ciężko jest napisać coś takiego, żeby równocześnie to było bardzo dynamiczne, cały czas poskaczemy po uniwersach, emocjonalne i tak angażujące, więc już za samo to jakby ten scenariusz wydaje mi się zasłużył w pełni na miejsce tutaj.
Tak. Filipie, chciałeś coś powiedzieć?
No, może lepiej nie.
Właśnie lepiej nie, no tutaj można by się rozwodzić, tak, nad całym filmem.
Myślę, że trochę tak pominęliśmy duchy i Sharin tutaj. To znaczy, powiedzieliśmy na wstępie, że zasługuje, żeby wygrało, ale nie powiedzieliśmy w sumie czemu.
Ja też uważam, to ja się z tobą zgadzam, że mimo mojej miłości do Wszystko wszędzie naraz, to uważam, że duchy i Nisheri mają znakomity scenariusz, nawet jeśli cała forma filmu niekoniecznie jakoś bardzo do mnie trafia i nie poruszył mnie tak jak chciałbym, tak sam scenariusz jest bardzo dobry, ma świetne dialogi, jest bardzo świadomy swojej konwencji, postacie są niesamowicie zarysowane, jest w tym sporo takiej świeżości mimo wszystko i korzystania też z najlepszych wzorców, bo wydaje mi się, że ślady też, nie wiem, tragedii antycznych znajdziemy w tym dziele. No i taka świadomość Martina McDonagha, który no chyba nie napisze już nigdy złego scenariusza, po prostu jest za dobry na to, za dużo nad tym pracował, co ma teraz, i ten jego warsztat jest fenomenalny, no, ale też wydaje mi się, że jeśli wygra duchy Nisheerin, to będzie taka dobra nagroda pocieszenia dla tego filmu, chyba się zgodzicie, że raczej w innych kategoriach no niestety nie ma za bardzo szans na ten moment.
No, myślę, że... ja bym chciał, żeby ten film w ogóle wygrał Best Picture, ale to wiemy, że to się nie wydarzy. No i ten scenariusz jest rzeczywiście taką jednocześnie nagrodą pocieszenia, a jednocześnie takim pewnym zwycięstwem. No, nic nie może tutaj zagrozić Tuchomu i Sherin i mam nadzieję, że nie skończy się ta gala maksymalną liczbą statuetek dla Wszystko Wszędzie Naraz. To byłby jakiś czarny sen.
Mhm. Tak, no a z drugiej strony jeszcze w tej kategorii mamy na przykład Fabelmanów, gdzie ja uważam, że to też jest dobry scenariusz, aczkolwiek no, nie na nagrodę, tak? Ja bardzo lubię tę historię, którą tutaj Spielberg opowiedział. Uwielbiam to, że z jednej strony trochę boli, że jest staroświeckie, ale z drugiej cieszy mnie taki powrót naprawdę klasycznych narracji, gdzie dokładnie wiadomo, co historia ma opowiedzieć, gdzie przyczynowość-skutkowość jest tak klasycznie poprawna i tak klasycznie przestrzegana, gdzie no nie zgadzam się ze Stanisławem, że ten wątek matki jest źle napisany. Uważam, że jest super i uważam, że całkiem głęboko te relacje eksploruje i pokazuje na różne sposoby, jest niejednoznaczny, zaskakujący. No ale nie do końca na przykład lubię to, jak zagrany jest ten wątek. Też nie jestem fanem kreacji Michelle Williams, ale to w innym odcinku będziemy o tym opowiadać. Natomiast no, uwielbiam ten film jako nie historię na temat kina czy pochwałę kina, ale właśnie jako historię dorastania, historię taką inicjacyjną, dorastanie pokazane jako burzliwe, a jednocześnie no, bardzo czytelne, bo Spielberg tylko tak umie opowiadać. On te opowieści bardzo pięknie snuje i mimo wszystko po rozczarowaniu, jakim było dla mnie West Side Story, ten film jednak być może przez ten scenariusz przede wszystkim sprawił, że spędziłem bardzo przyjemnie czas w kinie, słuchając starszego, miłego pana, jakim jest Steven Spielberg, jak mi opowiada swoją historyjkę. I było to pełne serca i takiej szczerości, także ja ten film doceniam. Tak, ale nie wiem też z drugiej strony, ile można powiedzieć o takim filmie jak Fabelmanowie pod względem scenariusza. Myślę, że dla wielu osób, dla was no tutaj nie ma za wiele do omówienia, tak. Ale no jeszcze jest Tar, o którym chyba najmniej do tej pory powiedzieliśmy. Co uważacie? Bo uważam, że przede wszystkim dokładne, mocne dialogi, ale jednocześnie jakby niepełne i tutaj jest mój problem. Może mam też problem w ogóle z odbiorem tego filmu i no nie wiem. Chociaż to wydaje mi się, że... Tak, no powiedz.
Ja chciałem już przejść do tego, że do mnie w Tar najbardziej trafia właśnie chyba to, co tobie odrobinę przeszkadza, czyli to, że ten film nie ma żadnej ekspozycji, że dostajemy po prostu te dialogi bardzo takie surowe, bardzo ludzkie, że ten scenariusz nie próbuje za bardzo pokazywać na początku żadnych emocji. Potem dostajemy trochę stanów wewnętrznych bohaterki, poznajemy ją coraz lepiej i to jest świetnie napisane. Ja nie przepadam za finałem tego filmu, tym jak został do końca ograny, ale no tak jak mówię, wszystkie te dialogi, wszystkie całe to budowanie postaci, szczególnie zresztą ta pierwsza połowa, która jest taka bardzo intrygująca, zastanawiamy się nad wieloma rzeczami, no to jest świetnie napisane i to też jest jedna z sił tego filmu, obok właśnie tej takiej precyzji i to się też dobrze łączy z tą rolą Cate Blanchett i tą bardzo precyzyjną reżyserią.
Tak, no ja może nie powiem nic odkrywczego, no ale powtórzę tą anegdotę, że wszyscy myślą, że Lilia Tar istniała naprawdę. No i nie jest to przypadek, znaczy rzeczywiście zgadzam się ze Stanisławem, że jest to bardzo precyzyjnie skonstruowany scenariusz, gdzie ten wewnętrzny świat jest niesamowicie dopracowany, każdy szczegół się tam zgadza, każda rozmowa przynosi jakiś inny punkt zaczepienia, który buduje takie ogromne drzewo, którym jest ten świat, no i ogląda się to po prostu znakomicie i płynie się przez ten scenariusz. Chociaż jeżeli już miałbym za coś... Ja bardzo lubię Tar generalnie. Uważam, że to jest jeden z lepszych filmów z tych wszystkich kandydatów. Ale jednak jeżeli za coś miałby być nagrodzony, no to po pierwsze Cate Blanchett, a po drugie myślę też, że reżysersko jest lepszy niż scenariuszowo. No to Tak mi się wydaje, że chyba ta nagroda dla Tar, jeżeli miałaby się gdzieś pojawić, no to gdzie indziej.
Mm-hmm. Tak, no ale zgadzam się też, że myślę, że gdyby nie to, że Cate Blanchett musiała pracować z tekstem, który właśnie no, pewnie włożono w niego masę pracy i był dopracowany i zakładał pewnie wszystkie możliwe jakieś wewnętrzne komplikacje psychiczne bohaterki, to dzięki temu ta rola jest taka doskonała, bo ona, jak wiadomo, no, samo aktorstwo filmu nie uratuje. Sam zresztą mówiłem w innym odcinku, że Tarto to nie jest ten film, jak można by się spodziewać, gdzie broni się wyłącznie kreacja aktorska, ale także jest pomysł na inne elementy, jakkolwiek do mnie te elementy nie trafiają. Tak, no ale myślę, że podsumowując, co tutaj wygra, a co chcielibyście, żeby wygrało? Szybko.
Wygrają Duchy Inisherin. Chciałbym, żeby wygrały Duchy Inisherin.
U mnie dokładnie tak samo.
Dobrze, no to ja też bym chciał, żeby Duchy Inisherin, ale równie mocno chciałbym Wszystko Wszędzie Naraz. Ale to ja, także... Dobrze, przechodzimy do kolejnej kategorii, czyli najlepszy scenariusz adaptowany. Moim zdaniem kategoria dość wyraźnie gorsza od poprzedniej, ale to może za chwilę w dyskusji wyjdzie, co sądzimy dokładnie. Jakie mamy tutaj filmy? Po pierwsze Glass Onion, film z serii Na Noże. Potem mamy Living, Na Zachodzie Bez Zmian, Top Gun Maverick i Woman Talking. Tak. Czy to tylko moje wrażenie, że ta kategoria jest średnia albo wręcz słaba?
Tak, ja się bardzo zgadzam. To jest chyba najsłabsza z tych takich większych kategorii w tym roku. Znaczy, nawet patrząc na zeszły rok, tam oczywiście też była Koda, była Córka, ale no mieliśmy Dune, która ciekawie dość podchodziła do materiału źródłowego. Mieliśmy te Psie Pazury, też bardzo dobrze napisany film. Mieliśmy Drive My Car z fantastycznymi dialogami. No, w tym roku mamy sporo takich przeciętnych filmów, sporo filmów, które, no, ciężko mi zrozumieć, nominowanie ich za scenariusz. No, porozmawiajmy o Słoniu w pokoju. Tak, chodzi o Top Gana, film, który można nominować za naprawdę wiele rzeczy i to nikogo nie dziwi, ale ten scenariusz jest dosyć dziwny, szczególnie kiedy mamy The Whale, który akurat jest świetnie napisanym filmem, a przy tak małej konkurencji powinno się tu dostać bez problemu. Mamy to Living, które ja uważam jest dosyć średnie i nie wnosi za dużo do oryginału. Na Zachodzie Bez Zmian jest bardzo dobrze napisanym filmem, ale to jest dalej produkcja, która jest bardziej pod nagrody techniczne i reżyserię. Woman Talking jest napisane ciekawie, pewnie porozmawiamy o tym trochę szerzej, ale to też nie jest film, który jakoś zachwyca. Mhm. On stoi tymi dialogami, co prawda, ale dalej ma sporo problemów. No i moim faworytem mimo wszystko jest Glass Onion, który jest czysto rozrywkowy, ale jest po prostu fantastycznie rozpisaną historią kryminalną, gdzie ta zagadka jest rzeczywiście bardzo angażująca, gdzie te twisty są ograne odpowiednio, gdzie, no, jak zwykle dialogi są super, humor działa. To jest też taki bardzo dobrze napisany scenariusz.
Tak, to ja zgadzam się z kilkoma rzeczami, a z wieloma się nie zgadzam. Generalnie też myślę, że nie jest to najlepsza kategoria, zdecydowanie nie taka najbardziej widowiskowa, powiedzmy. Uważam, że są tutaj dwa doskonałe scenariusze i trzy jakieś pokraki. Te dwa doskonałe scenariusze, no to przede wszystkim Living Kazuo Ishiguro, czyli laureata literackiego Nobla, i Woman Talking Sary Polley, a pozostałe filmy, no to tak, Top Gun Maverick, film z, no, słabą fabułą, gdzie tam ten zwrot akcji goni zwrot akcji. Jest to bardzo dobry film, no, ale scenariusz, no, wszyscy wiemy, że to trochę śmieszne, że ten film jest tutaj nominowany, i też zgadzam się, że wieloryb mimo wielu problemów powinien się tutaj znaleźć w miejscu Top Guna. Na Zachodzie Bez Zmian, o tym już trochę rozmawialiśmy przy najlepszym filmie międzynarodowym. No, film niezły reżysersko i taki widowiskowy i dobrze zrealizowany, ale czy też scenariusz w tym filmie jest dobry? No, dostał BAFTę za scenariusz, ale ten film wygrał wszystkie BAFTy, co było trochę śmieszne, a trochę skandaliczne. No, jest też to Glass Onion, czyli film z serii Na Noże. Uwielbiam pierwszy Knives Out, uważam, że to doskonały film. No, a tym razem Ryan Johnson zrobił takie, nie wiadomo co, zrobił takiego Elona Muska, którego musi wyśmiać. No i też dziwnie jest ten film skonstruowany. Ta kompozycja też z takiego przeskoku, takiego niby flashbacku nagle wrzuconego i takiego pokazywania, że hej, widzu, jednak to, co oglądałeś, nie było do końca prawdą, jest bardzo irytującą tendencją. I też humor, niestety, no, kocham Ryana Johnsona, ale w tym filmie no, nie porwał mnie to, mało powiedziane. Za to chciałbym powiedzieć o Living, bo tutaj Stanisław powiedział, że jest to film średni czy rozczarowujący. No, oczywiście są to skandaliczne słowa z ust Stanisława Sapczyka, ale nie pierwsze podczas tego podcastu. Potwornie zaskoczył mnie ten film. Takim pierwszym wrażeniem po Living, kiedy usłyszałem o tym filmie, kiedy usłyszałem o nim po nominacjach oscarowych, No to widzę Kazuo Ishiguro, Bill Nighy, nominacja za scenariusz, nominacja za aktora. I to myślałem, no dobra, jakiś taki Oscar bait, żeby była nominacja za aktora i za scenariusz, a reszta w tym filmie jakoś obleci. No i jak bardzo się pomyliłem. Uważam, że to jest jeden, no, z najlepszych filmów 2022 roku, no bo tak ten film raczej klasyfikuje. Świetne zdjęcia, świetny montaż, moim zdaniem świetne podejście do oryginału Kurosawy, tak? No, jest to remake filmu Ikiru w reżyserii Kurosawy, z tym, że przeniesiony do Wielkiej Brytanii powojennej. Znakomity scenariusz, który nie jest bardzo twórczy. Oczywiście zachowuje ten korpus tej historii, zachowuje tą główną postać i charakter tej głównej postaci i te przepiękne motywacje i tak naprawdę dramat egzystencjalny, ale przenosi to w zupełnie nowy kontekst, co moim zdaniem wiele temu filmowi dodaje. No i jest prawie godzinę krótszy, co też jakby bardzo ten film odświeża, tą opowieść odświeża i sprawia, że no, że po prostu chce się to oglądać, no bo jednak Ikiru, o ile jest świetne, tak, no z perspektywy dzisiejszego widza trudno nie przyznać, że jest już nieco archaiczny i że te inne filmy Kurosawy są raczej bardziej pamiętane.
Tak, no skoro każdy po kolei film ocenił, to teraz ja. No nie zgadzam się, że Woman Talking ma doskonały scenariusz, albo być może to jest problem tego, że nie jestem w stanie za bardzo oderwać tego scenariusza od reszty tego filmu i od formy, która wydaje mi się nudna i męcząca.
No, może jeszcze powiedzmy otwarcie, że zdjęcia w Woman Talking to jest jakieś nieporozumienie i to jest... są obrzydliwe, nie pasują do tego filmu. Nie wiem, co tam się wydarzyło.
A powiedz mi, co sądzisz o formacie obrazu w tym filmie?
Też, no nie wiem, dlaczego to jest takie szerokie. Znaczy, żeby coś to dodawało. Jak są te zdjęcia na łące, no to okej. Okay. Jeszcze jestem w stanie to zrozumieć.
Tak.
Ale na miłość boską, z 50 minut tego filmu dzieje się w stodole i mamy taki szeroki kadr.
Tak.
Nie wiem, co tam się dzieje.
To jest, nie wiem, to jest gorzej niż w Nienawistna ósemka, gdzie tam też większa część filmu w zamkniętym pomieszczeniu, a format niesamowicie szeroki, chociaż tam to grało mimo wszystko. No tak, ale co do scenariusza, mam wrażenie, że przegadany. Mam wrażenie, że za dużo powtórzeń, w ogóle za dużo słów, zbyt teatralne to jest, to nie jest filmowe. No to tak ogólnie, no ale mam wrażenie, że przede wszystkim znudziło. Ale mówię, to też jest problem jakby zejrzenia pod tę całą formę tego filmu i po prostu skupienia się na samym tekście. Myślę, że tutaj jest to dość trudne i wiele zaburzeń na drodze można spotkać, próbując analizować sam scenariusz. Top Gun Maverick. Zgadzam się z wami, ale będę trochę bronić, że to nie do końca jest tak, że to jest film, który ma rozpisaną wyłącznie akcję. Mi się bardzo podoba w tym filmie, że jego przewaga nad na przykład Avatarem jest taka, że wierzę w relacje między postaciami i to są relacje, z którymi każdy może się utożsamić. Mamy bardzo ciekawe tematy. Mamy tutaj Mavericka, który musi, mimo tego, że teoretycznie wydaje się doskonałą postacią, tak, podoba mi się, że scenarzyści stwierdzili, że no tak, będzie doskonały, ale co gdyby reszta postaci w tym filmie go nie lubiła i on musiałby ich przekonać czymś innym niż to, że jest po prostu świetnym pilotem. I ten temat mi się bardzo podoba. Z drugiej strony mamy też relację ojcowską, przybranego ojca, gdzie on okazuje się, próbuje jakby wytłumaczyć parę nierozwiązanych spraw, traum z przeszłości z Roosterem. Swoją drogą to jest fantastyczne, to jest rodem z jakichś filmów z lat 80. To jest jak to jest telenowela, którą uwielbiam w filmach z serii Rocky na przykład. To z tym mi się to bardzo kojarzy, to jak to jest rozwiązane. No ale dialogi są zbyt proste. No, uwielbiam to, uwielbiam też tę prostotę tych dialogów, ale nie nominowałbym za to do Oscara nigdy w życiu. No, uwielbiam to, że w tym filmie jak ktoś ma problem, to odpowiada mu się: to musisz to zrobić, musisz się wziąć za siebie, bądź dzielny, albo coś takiego. No i to ma swój urok, bo to jest w ramach tej konwencji, to po prostu działa i dzięki temu film oczywiście ma dynamikę, nie jest przeciążały i tak dalej. No ale jak mówię, ten film scenariuszowo na pewno jest 100 razy lepszy niż taki Avatar, a z drugiej strony no nie jest to scenariusz na Oscara. Tak, Living nie do końca odpowiada mi ton tego filmu, tak uważam, że scenariusz faktycznie jest bardzo dobry. Warto podkreślić, że scenarzystą jest tutaj Kazuo Ishiguro, brytyjski pisarz japońskiego pochodzenia. Chyba Filip już to mówiłeś, ale ale jeszcze raz warto podkreślić. Przede wszystkim dialogi. Przepiękne, wielowarstwowe, naturalne, a jednocześnie no, są filmowe. Takie, tak dodają takiej barwy do tego filmu, której za bardzo nie ma moim zdaniem na przykład w reżyserii. I tutaj czuć, że to jest bodaj albo debiut, albo jeden z pierwszych filmów. Nie pamiętam dokładnie nazwiska reżysera. Ale no, forma nie do końca mi odpowiadała. Wiem, że zdjęcia można uznać za ładne, ale no mi nieszczególnie grały. No i przede wszystkim Bill Nye, o którym powiemy w innym odcinku o aktorach, ale też dodaje sporo ciepła i sporo niejednoznaczności do tego filmu. I uważam, że Living jest w porządku, że to jest kino, które mogło bardziej poruszyć, ale mimo wszystko jest całkiem sympatyczne, jakkolwiek trochę mam żalu, że nie poszedł bardziej w artyzm i jakieś takie zdystansowane podejście, a pod koniec poszedł jednak trochę w taką ciepłą nostalgiczność i ciepłą opowiastkę dla każdego mimo wszystko, a zaczęło się dość niestandardowo i całkiem niszowo, by z czasem jednak zamienić się w dość taką no oczywistą, bardzo oczywistą opowieść. No a Glass Onion, rozumiem Filipa, ja ogólnie bardzo rozumiem wszystkich krytyków tego filmu, ale ja na Glass Onion bawiłem się fenomenalnie i zdziwiło mnie to, że ten film jest tutaj nominowany. Uwielbiam to, że ten scenariusz to jest odwrócenie poprzedniej części. To jest coś, co mi się bardzo kojarzy. To jest metafora z zupełnie innych rejonów kina, ale był kiedyś taki reżyser jak John Huston i on zrobił film Sokół Maltański, który był idealny w swoim gatunku, bo to był film kryminalny, to był film noir, czarny kryminał. No i tamten film miał wszystko doskonałe. Miał idealnie poprowadzoną fabułę, wszystkie postacie miały tam coś do roboty, miało swój sens, wszystkie przedmioty, wszystko było idealnie przemyślane i tak dalej. A potem John Huston kilka lat później zrobił film Pobij Diabła, który miał bardzo podobną fabułę, ale stanowił odwrócenie tamtego filmu. Był celowo źle zrobiony, ale każdy świadomy widz, który widział Sokół Maltański, wiedział, że to jest taka gra z widzem. Wiedział, że to jest celowo źle zrobiony film, gdzie sceny się ciągną, gdzie fabuła jest dziwna, gdzie bohaterowie nie do końca mają jakąś drogę do przejścia, albo nie każdy jest rozwinięty i tak dalej. I wydaje mi się, że z Glass Onion jest dość podobnie, że gdzie w wypadku pierwszego filmu cieszymy się, że powoli odkrywamy, kto jest mordercą, tak w wypadku drugiego filmu bardzo szybko się dowiadujemy, kto jest tym mordercą. Nie ma też z tego robionej jakiejś wielkiej tajemnicy. Dodatkowo, no nie chcę spoilować, ale niezbyt... no powiedzmy, że postacie, które są głupie, czy no, nie są zbyt kompetentne, zajmują tutaj najważniejsze role scenariuszowo i to też uwielbiam w tym filmie. I to sprawia, że ten film daje ogromną frajdę. Uwielbiam to, jak Ryan Johnson wodzi widza za nos, jak odwraca pewne rzeczy, nawiązuje sam do siebie. No i właśnie, mam wrażenie, że z jakąś taką samoświadomością, z groteską, celowo robi film, który jest zły. Ale to jest tak świadome, że aż dobre. I to myślę, że dla wielu osób to będzie po prostu złe, ale dla mnie to jest tak też pedantycznie, tak dopracowane, że no ten scenariusz robi na mnie ogromne wrażenie i też powiem, że przewrotnie, że Glass Onion to jest mój faworyt w tej kategorii, ale to trochę z braku laku. Co do na zachodzie bez zmian, o którym chyba najmniej zostało powiedziane i ten film raczej też wygra moim zdaniem, to no nie wiem, przypomina mi się jak 1917 było nominowane za scenariusz. I no właśnie, to jest podobne pod tym względem, że pewnie duża część tego scenariusza to nie są dialogi, tylko te wszystkie informacje, didaskalia, tak? Te wszystkie momenty, gdzie bohater musi gdzieś pójść, gdzie coś się dzieje w tle i tak dalej, to pewnie wszystko było bardzo szczegółowo rozpisane pod względem takiej inscenizacji. No ale nie rozumiem, czemu nagradzać ten film, bo naprawdę nie jest jakiś taki... Od tej strony no jest najsłabszy, to jest jego najgorszy element z tych nominowanych.
Ja bym lekko dyskutował, mimo wszystko z tym na zachodzie bez zmian. Nie twierdzę, że to jest jakiś mój faworyt osobisty, też się zgadzam z tym, że raczej wygra i też się zgadzam z tym, że to jest na tyle słaby rok, że no głównie dlatego ma takie duże szanse. Ale jednak warto zwrócić uwagę, że ten film całkiem ciekawie podchodzi do oryginalnej powieści, jakby bardzo robi z nią coś nowego i to jest super, a przy tym, no, to jest dalej bardzo dobrze napisane, jakby ma swoje oczywiście problemy, nie twierdzę, że nie, ale przy wszystkich pozostałych prawie filmach wydaje mi się, że wypada naprawdę dobrze.
No tak, gdybyście mogli jeszcze parę słów podsumowania. No już powiedzieliśmy, że to jest średnia kategoria, ale jaki jest wasz faworyt, a co tak, wygra? No,
chyba właśnie nie powiedzieliśmy o tym, co wygra. No z jednej strony Woman Talking tam w tych wszystkich przewidywaniach pokazuje się, jaką miało wygrać, no ale też na Zachodzie bez zmian wygrało tą BAFTę, więc to może trochę pokrzyżować te plany. Chciałbym, żeby wygrało Living, pewno wygra Woman Talking.
O, to ciekawe. No jak Glass Onion, a wygra na Zachodzie bez zmian i Stanisław chyba podobnie, tak?
Tak, dokładnie tak samo.
Dobrze, więc w tym momencie przechodzimy do najważniejszej kategorii w tym odcinku prawdopodobnie, która też corocznie budzi sporo emocji, czyli najlepsza reżyseria. W przeciwieństwie do ostatnich lat nie ma kobiety w stawce, ani jednej. Sami panowie, więc wymieńmy ich. Po pierwsze Danielsi, czyli Dan Kwan i Daniel Scheinert, Martin McDonagh, Steven Spielberg, Todd Field i Ruben Östlund. Na pewno jak ogłoszano te nominacje, to ten Östlund był całkiem zaskoczeniem i był najszerzej chyba komentowany, bo reszta to jednak była dość przewidywalna, też taka od lat się ciągnie sympatia Akademii do Todda Fielda na przykład. W sumie ja sam nie wiem jeszcze z jakiego powodu, ale też mam duże zaległości w jego filmografii, więc może się tutaj za bardzo nie mogę wypowiedzieć. No ale właśnie, pytanie do was. Jak się zapatrujecie na tę kategorię?
No, ja uważam, że to jest całkiem mocna kategoria. To znaczy, prawda jest taka, że lekko przeszkadza mi ten Spielberg, ale to też nie tak, że nie rozumiem, czemu tu jest. Nie chciałbym, żeby wygrał, ale szczerze powiedziawszy, patrząc na jego ostatnie filmy, to jeżeli za coś rzeczywiście należy mu się jakieś uznanie, to za Fabelmanów. Cała reszta to są wszystko tacy reżyserzy, którzy rzeczywiście się jakoś tak wykazali. Mamy Todda Fielda, który słynie z tej bardzo takiej precyzyjnej reżyserii, z tego takiego nieoczywistego podejścia do prowadzenia postaci. Mamy Martina McDonagha, który też jakby świetnie łączy humor z dramatem, który prowadzi tych aktorów fantastycznie. Mamy Rubena Östlunda, który jest takim reżyserem też bardzo skupionym na szczegółach. Mamy Danielsów, którzy w zasadzie zasłynęli tym, że ten ich film jest bardzo skomplikowany i przy tak małym budżecie jest fantastycznie poprowadzony, świetnie wyreżyserowany, więc trochę jakby przez to, ile tu jest takich precyzyjnych twórców, których można by nagrodzić za to, że po prostu udało im się jakby idealnie zrealizować tą swoją wizję, to trochę moja sympatia idzie właśnie do Danielsów, którym udało się przekuć na ekran ten chaos, plus to są też tacy najbardziej osobliwi twórcy, oni od dawna kręcą strasznie dziwne rzeczy, ja oczywiście uwielbiam Wszystko wszędzie naraz, ale równie dobrym filmem jest ich poprzedni film, Swiss Army Man, który też był bardzo zaskakujący i chyba z tego powodu to oni są takim moim osobistym faworytem i prawdopodobnie wygrają tą kategorię, co jest dość ciekawym obrotem spraw w zasadzie, bo można by się spodziewać, reżyseria zawsze była jednak taką kategorią, gdzie się nagradzało tych już uznanych twórców, tych, którzy coś pokazali, a tym razem mamy jednak takich, którzy mają, no, Scheinert ma jeszcze jeden film pełnometrażowy nakręcony, a Daniel Kwan ma tylko jeden wcześniejszy.
Tak, to może tym razem ja tutaj powiem, że tak, Wszystko wszędzie naraz, reżysersko, no, rządzi pod każdym względem i raczej tutaj Oscar jest całkowicie pewny, ale też ja sam wciąż jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co tutaj się udało zrobić. Udało się zrobić bardzo wiele rzeczy. Z jednej strony tutaj Danielsi kontynuują to, co już było w poprzednim ich filmie, czyli granie humorem, który jest niespotykany, niesamowicie nieoczywisty, absurdalny i pewnie w innym świecie nadawałby się wyłącznie do jakiegoś absurdalnego, dziwnego sitcomu, natomiast tutaj Danielsi są w stanie idealnie wpasować go w skomplikowane, wielowątkowe narracje i zrobić w taki sposób, że nie przeszkadza, a wręcz stanowi taką integralną część całej stylistyki, całej opowieści. A z rzeczy, które mi tutaj zaskoczyli, to przede wszystkim choreografia walk, która jest fenomenalna, też genialne użycie slow motion, które mam wrażenie, że w ostatnich latach slow motion całkiem nieźle wraca do łask, że z powrotem twórcy wiedzą, jak z tego korzystać, i tutaj jest bardzo podobnie, że to spowolnienie akcji w wielu momentach buduje cały nastrój, też rytmiczność wielu sekwencji, moment, w którym Evelyn dostaje możliwość większej pojemności płuc i zyskuje umiejętności operowej, że tak powiem, wersji siebie z innego świata. No ta scena jest tak genialnie podbudowana, ma tak wspaniały rytm, tak wspaniałe tempo, no i w tym filmie jest mnóstwo takich błyskotliwych scen, które właśnie są zwyczajnie epickie, że dobrze je się ogląda, ale też dużo mówią o postaciach, dużo dodają do historii, no i reżyserzy mają to po prostu opracowane co do szczegółu, ja to absolutnie kocham. Tak, no z pozostałych filmów no Spielberg jest nominowany, bo wiadomo, ale warto docenić to, że poszło mu lepiej niż przy West Side Story, chociaż tam też było całkiem solidnie, tak, myślę, że Spielberg trochę się odkuł przez te filmy, natomiast no nie wiem, trudno też jakoś jego styl reżyserii opisać, tak, myślę, że
no nie wiem, znaczy, nie ciężko. Wiem, czy już mogę jakby zacząć,
tak.
Szanowni Państwo, Steven Spielberg jest wielkim reżyserem i po raz kolejny udowodnił, że jest wielkim reżyserem i bardzo cieszy mnie ta nominacja. Chciałbym, żeby wygrał, no ale wygrają Danielsi. Uważam, że Fablemanowie to dobry film. Uważam, że West Side Story w zeszłym roku było lepszym filmem, chociaż uważam, no też widzę, Maciek mówi, że nie zachwycił cię ten film. Mnie ten film bardzo zachwycił. Tak samo jak zachwyciła mnie reżyseria Spielberga. No kurczę, przychodzi taki dziadek, za przeproszeniem, i potrafi zrobić tak energiczny film, który jest pełen pasji do kina, ale jednocześnie nie jest taki jak na przykład Babylon lub inne takie laurki do kina. Spielberg nie przerzuca się tutaj tytułami filmów. Oczywiście pojawiają się cytaty, pojawia się to genialne zakończenie z Johnem Fordem, ale generalnie opowiada o obrazie filmowym, o tym, czym jest to medium, co można tym medium zrobić. Uważam, że to jest jakby piękne podejście do tego tematu. No i też warsztatowo, no jest to doskonały reżyser. I znowu wraca do jakiejś takiej młodzieńczej energii. Potrafi opowiedzieć historię o młodym bohaterze, mimo że no, ja wiekowo jest już bardzo odległo od tego. No i potwornie cieszy mnie ta nominacja dla Spielberga. Cieszę się, że jest znowu o nim głośno. Szkoda, że nie wygra kolejnego Oscara, bo to już byłby, zdaje się, już blisko jakiegoś rekordu. No jeżeli chodzi o pozostałe filmy, no to wygrają Danielsi, tak jak już powiedzieliście, obydwaj. No jest to spoko wyreżyserowany film, to znaczy fajnie, że są mega kreatywni, że potrafią z filmu, z budżetem filmu A24, chociaż tak chyba rekordowym budżetem, zrobić blockbustera, który wygląda lepiej niż te wszystkie Marvele obecnie razem wzięte. Jeżeli chodzi o Martina... Tak.
Chciałem tylko szybko powiedzieć, że też świetnie oni rozwiązali kwestię efektów specjalnych, które też w zgodzie z konwencją miejscami wyglądają trochę tanio, ale większość czasu zapomina się, jakby to też robi ogromną robotę, jakkolwiek ten film nominacji za efekty nie dostał, ale być może nie jestem na tyle specjalistą w tej kwestii, żeby tutaj mówić, że ta nominacja powinna być, ale tam też sobie świetnie poradzili, tak, od strony takiej realizacji tych ujęć, ale to oddaję ci głos.
Tak, no doceniam Danielców, ale nie aż tak jak Spielberga. Jeżeli chodzi o duchy niszczenia w tej kategorii, myślę, że jest to bardzo ciekawy przypadek, bo utarło się trochę mówić, że McDonough to świetny scenarzysta, ale trochę kiepski reżyser, co nie jest prawdą. Jakby te otwierające sceny duchów niszczenia, to ustanawianie akcji, uważam, że jest to naprawdę świetna reżyserska robota. No oczywiście nie podoba mi się do końca zakończenie tego filmu, ale dobrze, że on znalazł się w tej kategorii, dobrze, że kosztem, no chyba Józefa Kozińskiego, chociaż ten Ruben Ostlund chyba tutaj tak wskoczył z nienacka. Także cieszy mnie ta nominacja dla Martina McDonagha. Mam nadzieję, że kolejny jego film wreszcie wygra jakąś ważną statuetkę, nie scenariuszową, bo billboardy, jak pamiętamy, zostały
potwornie ograbione. No, Todd Field, zgadzam się w pełni z tym, co powiedział Stanisław. Todd Field to perfekcjonista, prawdziwy perfekcjonista, a nie jak niektórzy opowiadają, że są perfekcjonistami, a potem wypuszczają jakieś rzeczy pełne błędów, na przykład teksty filmowe pełne błędów. No i Ruben Östlund, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, no, dobry reżyser, niestety.
Niestety. Tak, tak, on jakby jest bardzo sprytny, prawda? W sensie to jest wiele, no, wiele cynizmu takiego w tym czuć, tak? Że on dokładnie wie, zna te podstawowe zasady robienia filmów, wie jak się przypodobać szerokiej publicy, wie jak się też przypodobać publiczności festiwalowej. No i właśnie nie czuć przez to zupełnie szczerości w jego filmie, tak? No, wydaje mi się, że świetnie jest na przykład wyreżyserowana scena kolacji, o czym też mówiłem w innym odcinku, ale w zasadzie każda scena z aktorami, którzy też nie są tutaj jakimiś gwiazdami, dwójka głównych aktorów tutaj to nie są aktorzy z dorobkiem, czy którzy zagrali już wielkie role, a tutaj wypadają bardzo dobrze i bardzo ciekawie, jak na to, no jaki jest scenariusz, o czym też mówiliśmy. No ale reżyseria, no jednak wiadomo, stoi na pewnym poziomie, bo to jest Östlund. On też to pokazał w The Square. Jakkolwiek film stylistycznie mi się w ogóle nie podoba, no to właśnie ciężko nie docenić tego, że on potrafi robić filmy, potrafi wnieść jakąś energię, ma na to jakiś pomysł i tak dalej. Tak, no z drugiej strony mi na przykład tutaj brakuje Damiena Chazella. Wiem, że się ze mną nie zgodzicie. Nie lubicie Babilonu, ja wiem, ale chciałbym jakby tego drugiego reżysera tutaj, obok Danielsów, który miałby właśnie film, który jest szalony, który ma jakiś pomysł, który mimo wszystko jest nowatorski bardzo i uwielbiam to, jak ten film jest zmontowany, uwielbiam to, że pozornie jest chaotyczny, a tak naprawdę no, chodzi o taką wrażeniowość i w ogóle to, jak reżyseruje te wszystkie sceny, które trzymają w napięciu, które trzymają widzę na krańcu fotela, o czym też mówiłem jeszcze w innym odcinku, no po prostu nie wiem, no są takie momenty, gdzie pokochałem kino na nowo, a zupełnie nie spodziewałem się po tym filmie niczego i wow po prostu, ale no
to ja nie? Jeżeli już mówimy kogo brakuje, to ja bym dodał, że mimo wszystko brakuje Camerona, to znaczy to jak ten film jest precyzyjnie też poprowadzony, to jak tam było dużo roboty, to jak w ogóle, wydaje mi się, że ta nominacja mu się należała trochę też za to, jak długo to tworzył choćby i jakby z jakim tutaj, no też kwestia tych efektów specjalnych, to jak to finalnie wyszło, to że mając w zasadzie siedząc często w niebieskim studiu udało mu się tak fenomenalnie wykreować świat i wiadomo, że no byłoby wtedy więcej tych takich starszych uznanych reżyserów, ale akurat w tym przypadku powiedziałbym, że zasłużył na nominację za Avatara.
Tak, ja w pełni się zgadzam ze Stanisławem. James Cameron, król James Cameron, zasłużył na tą nominację bardziej niż Östlund. No i też chyba Joseph Kosiński. Myślę, że się zgodzicie, że za Top Guna akurat tak, reżysersko.
Jak najbardziej.
Także te dwa blockbustery myślę, że tutaj spokojnie mogłyby się znaleźć.
To znaczy dla mnie na pewno nie kosztem Östlunda, bo jednak no Östlund też cieszy mnie, że jest ten europejski reżyser. Możecie o nim mówić, co chcecie, ja to rozumiem. Wiadomo, Cannes i te sprawy, ale no jakby nie da się go nie docenić za to, jakie on ma podejście do tego, jak prowadzi te sceny, jak fantastycznie sobie radzi z długimi ujęciami, z długimi scenami, jakimiś sekwencjami, to jak ma wszystko pod kontrolą, to robi ogromne wrażenie.
Tak, to może ja tutaj dopowiem jedną anegdotę związaną z reżyserią Östlunda. No jak pewno wiecie albo nie wiecie, film Östlunda w Trójkącie był również nominowany do Europejskiej Studenckiej Nagrody Filmowej, więc omawialiśmy go na zajęciach u nas na trzecim roku na filmoznawstwie. No i podczas analizy filmu zwróciliśmy uwagę na reżyseria, konkretnie na jeden zabieg reżyserski, mianowicie na sceny wymiocin. No i tak doszliśmy do takiej konkluzji, że są one znakomicie wyreżyserowane i że Östlund się świetnie do tego nadaje. I to nie jest żadna złośliwość, chociaż pewno mogłaby być i byłaby całkiem zabawna, przynajmniej dla mnie. To znaczy, rzeczywiście to wymiotowanie w tym filmie jest znakomicie zrealizowane i to jest tam bez żadnych cięć. I ta konsystencja tych wymiocin wygląda dobrze, to znaczy odpowiada temu, jak to powinno wyglądać. Nie jest to taki śmieszny strzał z rury, jak w filmach z lat 80. Także no to jest taki szczegół i anegdota, ale myślę, że pokazuje tą dbałość Östlunda i też to ile on czasu poświęca na realizację tych scen i to jak cały film jest zaplanowany. No wiemy, że ten film był realizowany przez storyboardy, które były bardzo precyzyjnie nakreślone. Wiemy, że był strasznie długi ten okres zdjęciowy, no i widać to w tym filmie. Znowu powtórzę, że niestety, że jest to bardzo dobrze wyreżyserowany film. I też cieszy mnie miejsce dla tego europejskiego reżysera, tym bardziej, że nie jest to film, który jest w kategorii film międzynarodowy. No ale wiemy, że w Trójkącie nie może być tam nominowane przez to, że jest w języku angielskim.
Tak, ja jeszcze dodam, bo nie powiedziałem o Tar. Uważam, że reżyseria w tym filmie jest dobra. Być może to słowo jest za małe dla wielu osób, że tylko dobra, ale z jednej strony mam wrażenie, że jest w tym perfekcjonizm, oczywiście to, co mówicie, że czuć, że jest pomysł na każde ujęcie, na każdy ruch kamery, ale jest to takie zimne, chłodne, dopasowane do charakteru głównej bohaterki i tak dalej. Jest w tym trochę dystansu, no zresztą bardzo dużo, no ale mam wrażenie, że czym dalej ten film trwa, to już nie ma aż takiego myślenia tą formą. Jest te parę scen, które się wyróżnia jakimiś jazdami kamery i tak dalej, ale potem to trochę zanika i trochę mi tego w tym filmie brakowało, że jednak przekierowuje się na Cate Blanchett i to, co ona robi, i już nie ma znaczenia za bardzo, jak bardzo to jest skręcone. Też podejście do zdjęć, które nie są jakoś bardzo efektowne, a jednocześnie no precyzyjne, to jest najlepsze słowo, jakiego tutaj można użyć. Niestety Stanisław jako pierwszy użył tego słowa, a ja chciałem, ale no czuć tą dokładność, czuć, że kadry są miejscami bardzo dobrze wymierzone, nawet jeśli nie robią wrażenia, to być może dlatego, że nie powinny robić, bo też to jest film o osobie, którą ciężko polubić i być może ten film też jest taki, że na początku trzeba go trochę znielubić, żeby z czasem naprawdę docenić jego kunszt, więc tak powiem, całkiem doceniając tutaj pomysł Todda Fielda na ten film, ale też nie powiedziałem o Martinie McDonagh, że nie uważam, że jest złym reżyserem, to co powiedział Filip, że jest dobrym scenarzystą, słabym reżyserem, nie zgadzam się oczywiście, mimo że też pewnie są osoby, które by postawiły taką tezę, tak uważam, że jest trochę lepszym scenarzystą niż reżyserem. Ton Duchów i Nichelin, co mówiłem w innym odcinku, nie do końca mi odpowiada. Z jednej strony od początku nastawiłem się na groteskę, a z czasem mam wrażenie, że za bardzo to poszło w stronę jednak takiej tragedii i już za mało było tam groteski. Też uważam, że symbolika w tym filmie jest dość oczywista i bardzo prosta i zbyt czytelna. Brakuje mi trochę jakichś niuansów, jakichś ukrytych znaczeń, trochę zabawy tym. Natomiast no dalej McDonagh jest perfekcjonistą i dokładnie wie, jak pisać scenariusze, jak prowadzić aktorów przede wszystkim, jak też zbudować nastrój. No to, co mówiłeś, Filip, o tej pierwszej scenie, uważam, że jest fantastyczna. To, że widzimy te piękne wychodzące słońce na te pola Irlandii, to jak muzyka jest dodana, zresztą fenomenalna Cartera Barwella.
Jeżeli chodzi o chwili... ten opening, to myślę, że to jest ciekawe i tak mało poruszane, mówiąc o Duchach i Nichelin. Tam na początku, tak, w tej pierwszej scenie jest taki chór, prawda? No i tak, wiecie, ja oglądam ten film, no i myślę sobie, aha, no jakaś irlandzka tradycyjna muzyka. Myślę, że 99% ludzi oglądających ten film też tak pomyślało, a ten 1%, który wiedzą, że to nieprawda, to Bułgarzy, ponieważ to jest jakaś bułgarska ludowa pieśń, która się w tym filmie pojawia na początku. Kompletnie nie wiem, dlaczego ona tam jest, ale musicie przyznać, że świetnie to pasuje.
Tak, świetnie pasuje, no to bo prawda. McDonagh jest stylistą, jest świetny. No, to, co po chwili się dzieje też, jak widzimy już, jak kamera prowadzi nam, wprowadza bohatera, od razu jesteśmy zaciekawieni, od razu wciągnięci w ten świat. Jakby nie patrzeć, jest to świetna reżyseria. Dla mnie McDonagh jest na drugim miejscu tutaj, zaraz za Danielsami, potem bym dał Spielberga, który no ma rzemiosło, oczywiście, że tak, i oczywiście, że wie, jak robić filmy, ale wiemy o tym od dawna i szkoda, że na przykład jak Skolimowski trochę nie zaszalał, tak, trochę, ale no wiem, że zupełnie inny typ reżysera, no, przepraszam. I w kolejnej dalej bym dał Todda Fielda, którego bardziej doceniam niż lubię, a potem na końcu, na szarym końcu Oslunda mimo wszystko. Być może za to, że nie lubię filmu, ale sama reżyseria też powiedzieliśmy, że jest dobra, więc podsumowując, chyba tutaj nie ma za bardzo słabego punktu, tak patrząc reżysersko na każdego z kandydatów.
To jest reżysersko świetny rok. Bardzo się zgadzam z tym, co powiedziałeś o Todzie Fieldzie, czyli że to jest taka reżyseria, którą należy docenić, ale czy lubić, to nie wiem. I mam nadzieję, że będzie więcej takich lat, bo to jest też bardzo różnorodny rok. Mamy tego Spielberga, który reprezentuje trochę tych takich, to starsze pokolenie, tych takich kultowych reżyserów. Mamy tego Todda Fielda, który ma, jest bardziej z tą taką precyzyjną reżyserią, taką, to chyba ty powiedziałeś o Tar w którymś z których poprzednich odcinków, które wcześniej nagrywaliśmy, że to jest takie wręcz niemieckie, tak by się mogło wydawać. Mhm.
Tak, tak, tak.
Mamy tego Martina McDonagha, który no właśnie zawsze był bardziej kojarzony jako scenarzysta i wreszcie zostaje doceniony za tą swoją reżyserię, też w zupełnie innym stylu, to łączenie tragedii z komedią. Mamy Rubena Östlunda, który to jest reprezentantem tego kina europejskiego, tego powiedzmy wyższego, tego skan. No i mamy na koniec tych Danielsów, którzy są zupełnie szaleni, którzy od zawsze słyną z tego, że ich filmy są dziwne, są niesamowicie kreatywne, pokazują jakieś takie strasznie dziwne rzeczy i im się to udaje dobrze, więc no. I na koniec pewnie bym was zapytał też, jacy są wasi faworyci i kto myślicie, że wygra w takim razie.
Tak, to może ja zacznę. Mhm. Wygrają Danielsi, a chciałbym, żeby wygrał Steven Spielberg.
A to ze Spielbergiem to mnie zaskoczyłeś. Ja myślałem, że ty nie przepadasz za Fabelmanami tak przy scenariuszu, jak rozmawialiśmy. No ale dobrze. Ale tak, dla mnie Danielsi za kreatywność, za jednocześnie umiejętność po prostu opowiedzenia solidnej, wzruszającej historii, a na drugim miejscu McDonagh za to, że no aktorzy, prowadzenie aktorów, panowanie nad tonem, nad narracją, no jakby jest tutaj kunszt, no nie ma co ukrywać.
No ja bym powiedział, że gdybym miał szeregować, to najwyżej Danielsi, którzy też wygrają, więc super, potem Östlund, McDonagh, Spielberg mimo wszystko i na koniec Field, którego no doceniam, ale to jest, myślę, że w wielu innych sezonach Field byłby tutaj naszym faworytem, ale w tym roku mamy po prostu bardzo mocną stawkę.
Tak, bardzo mocna. I myślę, że dobrze, że trochę się pozachwycaliśmy na koniec, po paru rozczarowaniach w innych kategoriach. Myślę, że tym mocnym akcentem będziemy powoli zmierzać do końca. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. To jeszcze nie koniec naszej przygody oscarowej, jeszcze co najmniej jeden odcinek przed nami. Trudno mi powiedzieć, w jakiej kolejności dokładnie będą one wychodzić, ale spodziewajcie się kolejnych. Przede wszystkim oczywiście wielkiej rozmowy o najlepszym filmie i najlepszej animacji. Natomiast na ten moment dziękuję wam bardzo za rozmowę jeszcze raz. Był z nami Filip Grzędowski.
Cześć.
I oczywiście Stanisław Sobczyk.
Cześć.
A ja nazywam się Maciej Kujawski i do usłyszenia.